Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy i nasze drugie świąteczne spotkanie między niebem a ziemią, w którym będziemy mówili m.in. o tym, jak wyglądała Wielkanoc w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ale to nie wszystko. W czasie wczorajszego programu przedstawiliśmy piosenkę napisaną na tegoroczną letnicę ze specjalnym, aktualnym przesłaniem. Dziś przyszła pora na to, żebyśmy uchylili rąbka tajemnicy, jak ma wyglądać czerwcowe spotkanie młodych. Już teraz zdradzę, że lednickie pola będą w tym roku puste. A szczegóły już za kilka chwil. Czy pierwsi chrześcijanie jedli jajka? Dlaczego wschód był lepszy od zachodu? I czy dzisiejszy Wielki Post jest trudny? Na te pytania odpowiada ksiądz Paweł Wygralak, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. O pierwsze wieki chrześcijaństwa pytała go Sandra Soluk.
Rok Pański 2020 przyniósł nam bardzo wiele zmian, jeśli chodzi o przeżywanie Wielkanocy. Oczywiście nie w samej liturgii, ale w sercach bardzo wielu wiernych na pewno odciśnie to ślad. I teraz o tych właśnie zmianach chciałabym porozmawiać. Od kiedy, proszę księdza, możemy mówić o liturgii wielkanocnej taką, jaką znamy dziś?
Taką, jaką znamy dziś, to jest czas późniejszy już, dlatego że liturgia rozwijała się i właściwie jej początki w sensie układu podobnego, jak on jest dzisiaj, to mielibyśmy po edykcie mediolańskim, czyli po roku 313, kiedy Kościół może już spokojnie się rozwijać, kiedy chrześcijanie mogą spotykać się spokojnie na liturgii, liturgię rozwijać. I takie ślady pierwsze opisu tej liturgii to mamy między innymi dzięki podróży takiej Hiszpanki, bo i na imię Egeria, która wyruszyła końcem wieku IV na wschód i między innymi w tym czasie wielkanocnym przebywała także w Jerozolimie i pozostawiła nam opis tamtejszej liturgii.
Powiedział ksiądz, że bardzo późno się ukształtowała ta forma w IV wieku. To znaczy, tak, że coś jeszcze było wcześniej.
Tak, wcześniej oczywiście, że mamy pewne ślady o tym, że liturgia się odbywała. Możemy domniemywać oczywiście, że pierwsi chrześcijanie, myślę o wspólnocie jerozolimskiej judeochrześcijan, z pewnością świętowali to w podobny sposób, jak świętują Żydzi. Jasne, że spotykali się także na liturgii eucharystycznej i z całą pewnością także świętowali przede wszystkim zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A więc to były te początki, których za wiele nie wiemy, ponieważ opisów nie posiadamy.
Nie wiemy, jakie pokarmy spożywano w czasie Wielkanocy w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Czy tak, to znaczy, że ten symbol, to jajko, które jest dla nas po prostu czymś nieodłącznym, jeśli chodzi o Wielkanoc, że wtedy tego nie było?
Pewnie jajka nie było, chociaż jajko jako takie znane jest jako symbol witalności, życia, między innymi w Egipcie już na przykład starożytnym, to jajko kładzono do grobów po to, żeby symbolizować właśnie to powstanie do nowego życia. Natomiast gdy chodzi o jajko w chrześcijaństwie, to pamiętajmy także, że było obecne w kulturze słowiańskiej, wprowadza się je do zwyczajów, dopiero oczywiście po chrzcie polskim i to mniej więcej dwa wieki po tym chrzcie polskim, ale konieczne było jego poświęcenie, dlatego że no, łączono to jajko jednak z tradycją pogańską.
W tym roku tego święcenia nie będzie.
W tym roku święcenie będzie miało inną formę, dlatego że pamiętamy o tym, że Jan Chryzostom mówił o tym, że rodzina jest takim mikrokościołem, domowym kościołem, i dlatego też w tym roku wracamy do tego, co gdzieś to pierwotne chrześcijaństwo bardzo mocno akcentowało, właśnie też rolę rodziny, gdy chodzi o całą formację chrześcijańską.
Czy sądzi ksiądz, że ta Wielkanoc, którą znamy, jaką obchodzimy dziś, jeszcze się zmieni?
Na ten moment nie sądzę, żeby ona się zmieniła. Być może to dzisiejsze świętowanie, myślę o tym roku, w którym akcentujemy rolę ojca rodziny, rolę rodziny w ogóle, nam pomoże, żebyśmy tę rodzinę bardziej, powiedziałbym, zaangażowali, gdy chodzi o formację chrześcijańską. Natomiast gdy chodzi o liturgię, to nie sądzę, bo Liturgia jest tak piękna, że na ten moment nie ma takich pewnie pragnień czy jakichkolwiek trendów w Kościele.
Chociaż przecież wcale nie tak dawno temu Jan Paweł II dokonał pewnej zmiany. Chodziło o nazwę jednej z niedziel związanych z tym okresem.
Tak, ta niedziela to jest niedziela po Wielkanocy. Do tej pory nazwano ją niedzielą przewodnią, bądź też niedzielą białą. Ta niedziela biała brała się stąd, że to była niedziela ostatnia, kiedy to neoficia, więc ci ochrzczeni w Wigilię Paschalną, przychodzili do kościoła każdego dnia na katechezę ubrani w białe szaty. Natomiast Jan Paweł II, akcentując bardzo mocno prawdę o miłosierdziu Bożym, nazwał tę niedzielę niedzielą miłosierdzia Bożego, ale to jest nazwa, natomiast sam sens przeżywania tych świąt pozostał taki sam.
Białe szaty, one były związane z chrztem, który odbywał się w trakcie Triduum Paschalnego?
Tak, właściwie przez 40 dni postu w starożytności chrześcijańskiej to był czas, w którym przygotowywano katechumenów, czyli tych, którzy wpisali się na listę chętnych do przyjęcia Chrztu Świętego, do tego, aby godnie przyjęli sakrament Chrztu Świętego w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. I to było 40 dni takiej bardzo intensywnej katechezy, kiedy biskup tłumaczył główne prawdy wiary, wprowadzał ich w kredo, w modlitwę pańską, kiedy były egzorcyzmy i wreszcie Wigilię Paschalną odbywał się uroczysty chrzest. Ten chrzest dokonywał się wówczas przez zanurzenie, to były baptysteria, w które wchodzili ci katechumeni, tam bywali ochrzczeni i następnie wychodzili, ubierając się właśnie w białe szaty, już jako nowi ludzie, przyjmując potem po raz pierwszy również i sakrament bierzmowania, i także Eucharystię. To jest też ciekawe bardzo, ponieważ w czasie, o którym mówimy, rzeczywiście rolę ogromną odgrywała symbolika. I dlatego też, kiedy katechumeni wyrzekali się złego ducha, wówczas skierowali się ku zachodowi jako stronie, która była postrzegana jako strona złego ducha. Natomiast następnie, kiedy wyznawali swoją wiarę, kierowali się w kierunku wschodu, bo to było wschodzące słońce, kraina życia. Taką ciekawostką, której my nie znamy już dzisiaj, było też to, że biskup potem obdarowywał ich mlekiem i miodem. Dlatego, że zgodnie z tradycją jeszcze żydowską, dzięki temu, że przyjęli chrzest, wchodzili do krainy mlekiem i miodem płynącej.
Czy od początków chrześcijaństwa możemy mówić o 40-dniowym poście?
Nie. Początkowo to zależało od poszczególnych kościołów lokalnych. Kościoły lokalne miały swoją tradycję. Inną miał kościół w Azji, inną w Afryce Północnej, a jeszcze inną w samym Rzymie. Natomiast w tym wieku IV, jak już powiedziałem, przyjmuje tradycja tych 40 dni postu, przy czym pamiętamy o tym, że postnymi dniami nie były niedziele. Natomiast owa Egeria, ta Hiszpanka, która podróżowała do Jerozolimy, wspominała o tym, że tam na wschodzie było 8 tygodni Wielkiego Postu, ponieważ nie poszczono ani w niedzielę, ani w soboty. Oczywiście ten post nie był post w sensie tylko takim duchowym, przeżywanym, ale również faktycznie oni bardzo ograniczali swoje posiłki i generalnie był taki zwyczaj, że jedzono tylko i wyłącznie bardzo proste rzeczy, na przykład tylko chleb, sól, wodę i warzywa. Żadnego mięsa, ani też nie pito wina. Mało tego, zamykano ten czas również teatry, cyrki, no i oczywiście były te uczynki miłosierne, modlitwa, post i jałmużna, przy czym, co bardzo istotne, post bez jałmużny nie miał żadnego znaczenia. Konieczna była jałmużna, więc wsparcie tych ludzi potrzebujących.
Czyli sobie dosyć mocno poluzowaliśmy.
No dzisiaj wiemy, to jest inaczej, chociaż babcie nasze opowiadały także, że także one jeszcze bardzo mocno, tak radykalnie pościły Wielkim Pościem. Pewnie po Soborze Watykańskim II już takim jest czasem, kiedy kładzie się nacisk na dojrzałość chrześcijańską i też na to, że mamy go bardzo duchowo przeżywać, chociaż może surowości nam rzeczywiście brakuje, bo jednak wymaganie jest ważne. Jan Paweł II mówił, że żeby od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali, to zawsze będzie służyło naszemu Bogu.
Pod hasłem Cały Twój od zeszłego roku ruch lednicki planował czerwcowy apel trzeciego tysiąclecia. Jednak z uwagi na zagrożenie koronawirusem organizatorzy przenoszą 24. spotkanie z pól lednickich do domów uczestników. Do hasła Cały Twój dochodzi zatem nowy człon – Lednica w domu. Czym będzie się różnić tegoroczny apel od tego, do czego przyzwyczaił nas przez lata ojciec Jan Góra, sprawdzał Rafał Muniak.
Nie bój się, wypłynę głębie.
Przede wszystkim nie rezygnujemy z daty. Letnica 6 czerwca się odbędzie.
Mówi dominikanin ojciec Wojciech Surówka, duszpasterz ruchu lednickiego.
Letnica inaczej, letnica w domu. To, co będziemy transmitowali online, to jest tylko jedna część, to, co się będzie działo tutaj. Natomiast chcemy, żeby główna część działa się w domach młodzieży czy we wspólnotach, zależnie od tego, jaka będzie sytuacja, czy będą się mogli w parafiach spotykać, czy nie. Ale chcemy, żeby właśnie tego 6 czerwca, tak jak planowaliśmy, żeby całe pola schować pod płaszczem Matki Bożej, no to pól nam mało, chcemy schować całą Polskę teraz, żeby młodzież tam, gdzie jest, w swoich domach, schroniła się pod płaszczem Matki Bożej i ogarniemy tym płaszczem całą Polskę.
Czy to znaczy, że na tych polach nie będzie jak co roku kilkudziesięciu tysięcy osób?
No to na pewno. To jakby sytuacja nam na to nie pozwala, to jakby decyzja władz państwowych, również władz kościelnych. Nawet jeżeli sytuacja się na tyle zmieni, że już 6 czerwca byłoby możliwe spotkanie, no to bardzo jest prawdopodobne, że nie będzie frekwencji, trudno będzie zorganizować te grupy. To jest jakby cała infrastruktura, która jest przygotowywana na kilka miesięcy przed tym spotkaniem. Tego się nie da w 2 tygodnie zrobić.
Do 24 lednicy jeszcze dokładnie 2 miesiące. Czy trudno było podjąć taką decyzję, żeby jednak w tym roku nie zapraszać tutaj młodych?
Szczerze mówiąc nie, ponieważ no jakby sytuacja jest na tyle jakby poważna, że nasza odpowiedzialność za innych ludzi jest tutaj ważniejsza niż chęć zorganizowania spotkania.
Czyli zdrowie ponad wszystko?
Nie, zdrowie ponad zbawienie ponad wszystko. Zbawienie ponad wszystko.
Natomiast, a potem zdrowie.
Natomiast jeżeli chodzi o organizowanie tego typu spotkań, no to wiadomo, że zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania dla każdego, kto organizuje masową imprezę, jest najważniejsze. To jakby o to chodzi, żeby osoby, które tu przyjeżdżają, miały zagwarantowane bezpieczeństwo i również zdrowie.
Przygotowania do apelu trzeciego tysiąclecia to bardzo poważne przedsięwzięcie. Już te przygotowania były w zaawansowanym stadium.
Tak, my już jakby dużo jest jakby przygotowane. W tym momencie był moment na to, żeby rozpocząć przygotowywanie już konkretnych rzeczy związanych z przygotowaniem pola, podpisywaniem umów, czy sceny, czy całej infrastruktury, więc jakby to musieliśmy zatrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o program, który mieliśmy dla młodzieży przygotowany, to ten program zostaje, tylko teraz jakby jesteśmy na etapie tego przemyślenia, jak możemy przygotować go w inny sposób. Natomiast nie będzie samego fizycznego spotkania na polach lednickich.
Jak będzie wyglądać to spotkanie faktycznie? Co będzie się tutaj działo na lednicy?
Nie wiemy. To naprawdę trudno jest powiedzieć, co będzie się na lednicy działo, ponieważ nie wiemy, jaka będzie sytuacja w Polsce, jak będzie się epidemia rozwijała. Jeżeli będą takie ograniczenia jak teraz,
czyli do 5 osób w kościołach?
Do 5 osób w kościołach, no to zaprosimy księdza prymasa, żeby nam odprawił mszę świętą i spotkamy się w 5 osób, prawda? Natomiast chcemy przygotować dla młodzieży pola lednickie w ich domach, żeby lednica w tym roku odbyła się w domu każdego młodego człowieka, każdej młodej dziewczyny, która przyjeżdżała zazwyczaj na te pole. Proszę sobie wyobrazić, jaka to będzie duża przestrzeń objęta jak działalnością lednicką, już nie w jednym miejscu tutaj na lednicy, ale w całej Polsce ludzie będą się modlić i to jest jakby najważniejsze, żeby to był czas modlitwy, czas zawierzenia Matce Bożej całego naszego życia i jak zawsze na lednicy, wyboru Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Jak to chcecie zrobić?
Na pewno przygotujemy młodzież poprzez 33-dniowe rekolekcje w duchu świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta. Teraz przygotowujemy specjalne wersje tego typu rekolekcji dla młodzieży wraz z grupą ludzi, którzy od lat takie rekolekcje prowadzą. Więc na 33 dni przed lednicą, czyli to jest gdzieś mniej więcej 3 maja, w święto Matki Bożej Królowej Polski, zaczniemy takie rekolekcje, które mają młodzież przygotować do do samego aktu oddania się Matce Bożej, rekolekcje, które tłumaczą, czym jest oddanie Matce Bożej, czym jest zawierzenie, jak Matka Boża prowadzi nas do Chrystusa. To jest jedno, etap przygotowania. Potem w sam dzień spotkania lednickiego chcemy, żeby młodzież spotkała się przy wizerunku Matki Bożej, czy jest, będzie to jakaś figura, ikona, obraz, kapliczka Matki Bożej, w zależności jak to będzie możliwe na tamtym etapie rozwoju wydarzeń w Polsce, żeby tam się spotkali i tam będzie krótkie nabożeństwo, które będzie mógł każdy odprawić, nabożeństwo płaszcza Matki Bożej, gdzie będziemy się właśnie chronili pod tym płaszczem Matki Bożej, który jest naszą ochroną.
Co myśli ojciec Wojciech Surówka, który swoje powołanie odkrył właśnie tutaj na Lednicy, pod wpływem, można też powiedzieć, ojca Jana Góry, na pierwszym?
W 1997 roku.
Cały czas te spotkania lednickie to jednak były tysiące, tłumy ludzi. Teraz te pola będą puste.
I kiedy tutaj przyjechałem w sierpniu, to zadałem takie pytanie naszemu środowisku, czy są w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że samego spotkania lednickiego nie będzie. I co wtedy? Co zostaje nam jakby z Lednicy, co zostaje z naszej tożsamości. I okazuje się, że spotkanie lednickie jako realne uczestnictwo młodych ludzi w spotkaniu na polach niekoniecznie jest włączone w tożsamość Lednicy. Tożsamość Lednicy to są trzy elementy. Przede wszystkim wybór Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Drugie to jest poszukiwanie nowego języka ewangelizacji. I trzecie to jest nauczanie Jana Pawła II. Proszę zauważyć, że żaden z tych trzech elementów nie zawiera ani spotkania lednickiego, ani nawet ojciec Jan Góra.
Jan Góra na szczęście tu jest.
Tak, jest obecny, natomiast jeżeli chodzi o pewien charyzmat lednicy, to jest to coś więcej niż tylko spotkanie lednickie. I akurat ten drugi element, poszukiwanie nowego języka wiary, wyrażania wiary, to jest coś, co ewoluuje. 25 lat temu, kiedy ojciec Jan Góra wymyślił Lednicę, zainspirował nas do tego, taka forma jakby wydawała się najbardziej odpowiednia, najbardziej nośna, przyciągająca młodzież. W tym momencie reagujemy na sytuację obecną i właśnie szukamy nowego języka wyrażenia wiary, dzielenia się wiarą z młodymi ludźmi w takich warunkach, jakie mamy, więc to absolutnie nie narusza tego, co jest fundamentem samej Lednicy jako pewnego ruchu czy pewnej świadomości religijnej.
W tym roku Lednica zaprasza w dniu 6 czerwca wszystkie grupy, które zazwyczaj spotykają się w różnych terminach, a więc młodych, dzieci, seniorów i motocyklistów. Szczegóły organizatorzy podadzą w mediach społecznościowych i na stronie www.lednica2000.pl. Wielkanoc obchodzimy tym razem bez bezpośrednich odwiedzin Grobu Pańskiego. Niezmienna pozostaje jednak radość z jego pustki, o czym w świątecznym rozważaniu ksiądz Maciej Sarbinowski.
Mężowie izraelscy, głosi Piotr w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami, znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Drodzy radiosłuchacze, witam was w ten poniedziałkowy, przepiękny dzień, drugi dzień uroczystości wielkanocnej, tej uroczystości, kiedy czcimy zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad naszą śmiercią, nad śmiercią fizyczną, nad śmiercią, która do tej pory niosła przerażenie. Fragment, który przed chwilą wysłuchaliśmy, to oczywiście fragment z pierwszego czytania dzisiejszej liturgii słowa. I zobaczmy, drodzy, że te słowa nie straciły nic aktualności. One dzisiaj odnoszą się do nas. My również mamy duchowo stanąć w Jerozolimie, naszej Jerozolimie. Czy to będzie, komu się udało, kościół, kaplica, a może pokój mieszkalny i usłyszeliśmy transmisję Eucharystii w radio, bądź też w telewizji. Mamy dzisiaj stanąć duchowo w naszej Jerozolimie i usłyszeć słowa dobrej nowiny, że śmierć nie ma już swojej mocy. I nie wiem, drodzy, czy Dobrze pamiętacie postawę Piotra sprzed męki Jezusa Chrystusa, sprzed Jego ukrzyżowania, jak zachowywał się 50 dni wcześniej, jaki był przestraszony i z jakim przekonaniem mówił, że Go nie ma, nie znam Go, nie mam nic z tym człowiekiem wspólnego, nic mnie z Nim nie łączy. To były słowa Piotra, pierwszego apostoła. Dzisiaj zobaczmy, słyszymy, jak z mocą głosi: nie. Ten, którego wy przybiliście, on również przybił swoimi rękami, swoją zdradą Jezusa do krzyża. Ten, który został złożony w grób, nie został tam. Bóg zerwał więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. On zmartwychwstał. I zobaczmy jeszcze na kilka zdań z dzisiejszej Ewangelii. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Anioł zaś przemawiał do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko, powiedzcie Jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie oddaliły się więc od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. To kolejna porcja dobrej nowiny dla każdego z nas. Zobaczcie, kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu staje przed ludźmi, to najczęściej wita ich, zaczyna się widzenie, możemy powiedzieć, zmartwychwstałego od słów: nie bójcie się. Niech się nie tworzą wasze serca, pokój wam daje, nie bójcie się. Dzisiaj z tej Ewangelii wybrzmiewa to słowo: nie bójcie się. Wy, którzy być może jesteście doświadczeni takim lub też innym cierpieniem, może przeżywacie taki albo inny lęk w swoim sercu. Tak, na płaszczyźnie psychologicznej przeżywamy swoje lęki, ale Jezus mówi: niech się nie tworzy twoje serce, nie bój się w twojej głębi, nie bój się w twoim życiu. No ale właśnie, ale kto się ma tego nie bać? Ten, kto kocha Jezusa, ten, kto szuka Jezusa ukrzyżowanego. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Zobaczmy, ten, dla którego ten właśnie Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest Panem życia i śmierci, każdej choroby, każdego doświadczenia, każdej ciemnej doliny, tego wszystkiego, co się przeżywa w swoim też życiu, ten nie ma się bać, ten ma głębokie podstawy ufać, że Bóg jest jego obrońcą, że Bóg nie pozwoli mu umrzeć. I to jest przepiękna, dobra nowina, która głośno dzisiaj wybrzmiewa z liturgii eucharystycznej, z liturgii tego wyjątkowego poniedziałku, gdzie przedłużamy nasze świętowanie zwycięstwa Pana nad śmiercią. Zobaczmy, ta właśnie uroczystość wielkanocna pozwala nam z podniesioną głową skonfrontować naszego wroga albo naszych wrogów. Naszego wroga, myślę tutaj o śmierci. Ten wróg został pokonany w dniach od 7 do 9 kwietnia 30 roku naszej ery. Na to wszystko wskazuje, że były to właśnie te wyjątkowe dni od ukrzyżowania i śmierci na krzyżu do zmartwychwstania, do odkrycia pustego grobu. Drodzy radiosłuchacze, my również dziś mamy pochylać się nad tym jedynym i niepowtarzalnym wydarzeniem, które zmieniło bieg historii, czyli nad zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I musimy nieustannie prosić Ojca w imię Jezusa Chrystusa o dar Ducha Świętego, aby ta prawda, że grób jest pusty, nie dlatego, że został Jezus wykradziony, ale że został Jezus wskrzeszony, Jezus pokonał śmierć, Bóg wyrwał go ze śmierci, aby ta prawda przemieniała całe nasze życie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. To są słowa świętego Pawła z listu do Koryntian. Tymi słowami apostoł Paweł stawia sprawę na ostrzu noża. Nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, pisze dalej apostoł, także umarli nie zmartwychwstaną, a ludziom pozostaje hasło: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Do sprawy zmartwychwstania powrócimy w drugiej części naszego spotkania po chwili muzycznej przerwy. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, ale również idźcie i szybko powiedzcie Jego uczniom, powstał z martwych. Drodzy radiosłuchacze, to jest ta dobra nowina, która ma przemieniać nasze serca i czynić również z nas w mocy Ducha Świętego głosicielami życia, które nie ma końca. Jezus zmartwychwstał. Dzisiaj pochylamy się w sposób wyjątkowy nad tą tajemnicą. Zmartwychwstał, ale również słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że zaczęto rozpowiadać od samego początku, że on wcale nie zmartwychwstał, że został wykradziony przez uczniów z grobu. A jeśli nie zmartwychwstał, to wiemy, że jesteśmy godni politowania. To odgrywamy dziś i w każdą inną niedzielę albo w każdy inny dzień, kiedy sprawowana jest Eucharystia, przepraszam za sformułowanie, odgrywamy niezły teatr, a nasze życie chrześcijan jest wówczas absurdalne. Jeśli nie zmartwychwstał, to nie umarł. Może jego uczniowie właśnie wykradli jego ciało i tylko głoszą, że on normalnie żyje. Jakie okrutne zamieszanie musiano wywołać w samej Jerozolimie. Ilu ludzi słyszało tę plotkę. Wiemy doskonale, że ta plotka w ciągu historii, współczesnej historii, od samego początku chrześcijaństwa miała swoje poszczególne akty, była po raz kolejny nagłaśniana. Wątpliwości, fakt zmartwychwstania od czasu do czasu towarzyszą takiej czy też innej grupie ludzkości, również chrześcijanom. Są przerażające również statystyki, które mówią, jak wiele procent ludzi, którzy chodzą na niedzielną Eucharystię, wierzy na przykład w reinkarnację. Drodzy radiosłuchacze, przy okazji tego wyjątkowego dnia, jakim jest Wielkanocny Poniedziałek, sobie i Wam stawiam proste i odważne pytanie. Wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa? Czy wierzysz, że On naprawdę zmartwychwstał? Czy wierzymy, pokonał śmierć i otworzył nam bramy raju? A jeżeli wierzę w to, no to jak to zmienia moje życie? Może absurdalne pytanie, a może zbyt proste, być może kogoś w ten sposób również dotyka. Przepraszam, jeżeli ktoś czuje się zraniony, ale naprawdę wierzysz, że On zmartwychwstał? Że Jego uczniowie nie przyszli, nie wykradli Jego ciała? Że to tylko pogłoska, oczywiście, która trwa do dziś, jak mówi ewangelista. Ale prawdą jest, że On zmartwychwstał, że On pokonał śmierć, że śmierć już nie ma swojej władzy. Wierzysz w to? Jak do tego podchodzimy każdego dnia? Jak podchodzimy do tej prawdy? Jak przeżywamy tę prawdę w sposób szczególny wtedy, kiedy być może jesteśmy na pogrzebie kogoś nam bliskiego, może kogoś znajomego, czy w ogóle kiedy uczestniczymy w pochówku zmarłych, kiedy patrzę na grób, kiedy patrzę, jak jest spuszczana trumna czy też urna z prochami do ziemi, kiedy słyszę słowa z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Czy ta prawda, że Jezus zmartwychwstał i śmierć nie ma ostatniego zdania, jakoś przemienia moje życie, daje mi inne spojrzenie i naprawdę jest dobrą nowiną dla mnie? Czy również w takich sytuacjach, kiedy dzisiaj dookoła nas jest bardzo dużo śmierci, kiedy zaczynamy słuchać wiadomości w telewizji, czy też w radio, kiedy słuchamy kolejną porcję informacji na temat koronawirusa, kiedy słyszymy, ile ludzi zostało dotkniętych, zarażonych i też ile ludzi umarło, te wszystkie informacje niosą śmierć. Niosą coś, co być może jednemu człowiekowi odbiera siły do życia. To czy wobec tej prawdy o tym świecie jestem głosicielem najpierw względem samego siebie, ale również względem najbliższych, jestem głosicielem tej prawdy, że ja się nie mam czego bać. Tak, umrę w taki czy też inny sposób, teraz czy później. I wiem, że moja godzina już w Królestwie Niebieskim, w planach Bożych została też wyznaczona i ona jest na szczęście zakryta przede mną. Ale jeżeli umrę fizycznie, a szukam Jezusa ukrzyżowanego, jestem Jego poszukiwaczem, pragnę Go całym moim sercem, pragnę Go w moim też życiu, poddaję Mu swoje życie, poddaję Mu swoje wątpliwości, poddaję to, co jest niepokojem mojego serca i szukam naprawdę Jezusa zmartwychwstałego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to nie mam się czego bać. Tak jak mówiłem podczas pierwszej części naszego spotkania, tak, na tej płaszczyźnie psychologicznej mam się troszczyć i mogę się obawiać, mogę się lękać, ale moje serce lękać się nie będzie, bo wiem, komu zaufałem. Wiem, z kim przeżywam moją codzienność. Wiem, komu poddaję też swoje życie. Ale właśnie, poddaję się również tej prawdzie zmartwychwstania. Czy jestem tylko słuchaczem, jestem kibicem, jestem fanem tej prawdy, czy jestem tym, który karmi tą prawdą swoje serce, również swoje oczy, swoją też codzienność i wobec tego, co głosi dzisiaj świat, mówię tak, ale to nie jest cała prawda o tym świecie. To nie jest cała prawda o historii ludzkiego też życia, że jest jeszcze inna prawda, prawda głoszona niezmiennie od niemalże 2000 lat, że On pokonał śmierć, że On jest Panem życia i śmierci. Jeżeli szukam Go z całej moich sił, szukam Go całym moim życiem, to bać się nie muszę. Te słowa anioła skierowane do niewiast, one są dzisiaj również kierowane do mnie, Macieju. Jeżeli szukasz w swoim życiu Jezusa ukrzyżowanego, to nie bój się, umrzesz, fizycznie umrzesz, twoje ciało się rozpadnie, ale nie zginiesz. Szukaj Go dalej. W drodze tego pragnienia poszukiwania Jezusa zmartwychwstałego, a wcześniej ukrzyżowanego, życzę Wam i życzę ogromnej wiary, przyjęcia tej dobrej nowiny, że On zmartwychwstał, że grób jest pusty, nie dlatego, że Go uczniowie wykradli, ale dlatego, że zmartwychwstał i żyje. Wiary w tę prawdę, prawdę przemieniającą, życzę sobie i Wam. I życzę Wam błogosławionego czasu, przeżywania wszelkich niepokoi, konfrontując to wszystko z tą prawdą, że On żyje. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Tymi słowami zamykamy poniedziałkowe i wielkanocne spotkanie między niebem a ziemią. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Paweł Kretkowski i Łukasz Kaźmierczak.
Między niebem a ziemią.